To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o dacie obchodów Bożego Narodzenia oraz wpływach religii przedchrześcijańskich.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście 8.10. Państwa i moim gościem jest dr Joanna Melita Król, religioznawczyni z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Bożym Narodzeniu. O Bożym Narodzeniu nietypowo, bo będziemy rozmawiać o jego związkach i o naleciałościach z religii przedchrześcijańskich, bo chyba tak wypada powiedzieć. Bo tak naprawdę data urodzin Jezusa nie jest znana. Dlaczego więc Boże Narodzenie obchodzimy właśnie 25 grudnia?
No jak to zwykle bywa na takie proste pytanie, niełatwo jest dać prostą odpowiedź. I ja myślę, że tutaj musimy najpierw zrobić trochę wstępu i rozejrzeć się, nawet popatrzeć za okno, co za nami i co dookoła nas, jakie mamy teraz okoliczności przyrody. Bo nie da się ukryć, że w bardzo wielu religiach i dawniej i dzisiaj to, co dzieje się astronomicznie, to, co dzieje się w przyrodzie, bardzo mocno oddziałuje na rok liturgiczny. No i ten czas grudniowy, czas zimowy jest takim czasem raczej przygnębiającym, prawda? Cały czas jest ciemno i dni coraz krótsze aż do tego przesilenia. A jeśli w ogóle się jakieś słońce przebije za chmur, to już w ogóle jest bardzo dobrze. Różnie bywa też ze śniegiem teraz, więc nawet nie zawsze mamy taki miły zimowy krajobraz, jakbyśmy chcieli. I w dawnych czasach tym bardziej zimowe miesiące były bardzo trudne. Były bardzo trudne, żeby je nawet przeżyć po prostu, kiedy zapasy się kończyły, kiedy przygnębienie dopadało jeszcze mocniej. I właśnie między innymi dlatego w bardzo wielu antycznych kulturach próbowano sobie jakoś ten trudny czas odmienić. No i właśnie stąd pojawiają się rozmaite święta związane ze słońcem, które właśnie w to przesilenie zimowe miało zyskać swoją moc na nowo. I w bardzo wielu antycznych religiach słońce było powiązane z najważniejszymi bóstwami. I czy to w Rzymie, czy to w Grecji, czy w wielu innych kulturach. W grudniu starożytni Rzymianie na przykład świętowali narodziny niezwyciężonego słońca. Wtedy odbywały się także Saturnalia. W tamtych czasach, zarówno w starożytnym Rzymie, Grecy, Germanie, Słowianie, wiele innych nacji szukali okazji do świętowania, palili ognie, biesiadowali, szukano jakiejś okazji, żeby rozpalić trochę światła w ten mroczny czas zimowy. No i dzisiaj bardzo rozpowszechniona teza głosi, że właśnie w wyniku tego, że w okresie przesilenia zimowego działy się różne święta ku czci rozmaitych solarnych bogów w starożytnych czasach, no to właśnie starożytny Kościół ustanowił Boże Narodzenie. I przy okazji później też Święto Trzech Króli, to miało być takie przeciwstawienie się antycznym kultom solarnym. Więc narodziny Jezusa Chrystusa miały zastąpić narodziny innych boskich postaci. No ale są też badacze, którzy mniej lub bardziej ostrożnie dowodzą, że Boże Narodzenie powstało wcale nie dlatego jest właśnie wtedy datowane, tylko wiąże się to z rozwojem roku liturgicznego. A datę obchodzenia Bożego Narodzenia i Epifanii, czyli Trzech Króli, ustawiono na podstawie danych biblijnych. Czasem się mówi o tej teorii chronologiczno-liturgicznej, nawet swego czasu kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, za nią orędował. Pierwsi chrześcijanie nie obchodzili nawet Bożego Narodzenia. Dla nich najważniejszym świętem była Wielkanoc, bo w pierwotnym kościele funkcjonowały święta, które kontynuowały tradycje Starego Testamentu, więc Pascha, czyli czas ukrzyżowania, zmartwychwstania Jezusa, później też Pięćdziesiątnica, kiedy miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. No i w prawno-liturgicznych źródłach do IV wieku zasadniczo nie ma mowy o 25 grudnia jako dacie święta. I sytuacja się zmienia właśnie w IV wieku, zmienia się też w ogóle wtedy sytuacja chrześcijaństwa jako religii, bo w 313 roku chrześcijaństwo zyskuje status religii dozwolonej w Imperium Rzymskim. Mamy Sobór Niceński, to jest rok 325, powstaje bazylika nad Grotą Narodzenia w Betlejem, także w tamtych czasach. No i zaczyna być potrzebna jakaś data narodzin Jezusa. Ale co ciekawe, to początkowo nie był nawet 25 grudnia, bo niektórzy starożytni autorzy podawali daty wiosenne. Klemens z Aleksandrii, który żył i pisał w II wieku, przyjmował, że Jezus żył dokładnie 30 lat, a mówiąc dokładnie, miał na myśli to, że mógł się narodzić właśnie w okolicach święta Paschy, czyli tego święta po którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus i to był 14, 15 dzień miesiąca Nisan. A jak się dokładnie to przekłada na kalendarz rzymski, o to już też są różne opinie, czy to jest właśnie kwiecień, 19, 20 kwietnia, ale także daty w marcu, w maju się pojawiają. A jak zerkniemy sobie do Biblii, to też te teorie wiosenne można podpierać opisami biblijnymi. Skoro mamy pasterzy i owce na zewnątrz, do nich przychodzi anioł i zwiastuje im radość wielką do pasterzy, żeby szli powitać Zbawiciela, no to nawet w Izraelu w zimie jest trochę za zimno na to, żeby całą noc siedzieć na zewnątrz z owieczkami. Spisy powszechne też się odbywały raczej wiosną, więc ta wiosenna data mogłaby być całkiem prawdopodobna. No to skąd się nam wziął ten 25 grudnia, możemy się zastanowić. I tutaj musimy wrócić znowu trochę do tej symboliki solarnej, do tego trudnego czasu zimowo-grudniowego, bo Pismo Święte też przedstawia przyjście Mesjasza, przyjście Jezusa Chrystusa jako pojawienie się światła, które rozświetla mroki. Tak? I ten czas przesilenia można traktować też jako zwycięstwo światła nad ciemnością, więc to całkiem dobrze by tutaj pasowało. I ten wybór 25 grudnia mógł także wiązać się z dostosowaniem roku liturgicznego do daty Wielkanocy, najważniejszego, najstarszego święta w roku liturgicznym. A że data Wielkanocy jest ruchoma i przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, to też trochę zamieszanie wprowadza. Ale w IV wieku, właśnie na początku IV wieku uznano w Kościele, że nie można świętować narodzin Jezusa jednocześnie z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. No i właśnie pojawiło się poszukiwanie jakiegoś innego terminu, który też miałby jakieś symboliczne znaczenie, jakiś taki punkt zwrotny roku astronomicznego. I symbolika solarna, słońce, które wstaje na nowo, światło, które przynosi nam nadzieję na to, że ciemności zostaną opanowane, to wszystko bardzo dobrze razem do siebie pasowało. No i stąd może ten 25 grudnia się wziął.
Jednak to przesilenie zimowe, obchodzone w wielu religiach przedchrześcijańskich, to jest kilka dni wcześniej niż Boże Narodzenie. Skąd ta różnica?
Zgadza się, tak? A tu nam wchodzi, drodzy Państwo, jeszcze taka instytucja, najprawdopodobniej, jak dwa różne kalendarze. Kalendarz juliański i kalendarz gregoriański. Kalendarz juliański, który wywodzi się jeszcze z czasów Juliusza Cezara. On go, no może nie osobiście sporządził, ale nakazał go ustanowić. To było w 45 roku przed naszą erą, kiedy ten kalendarz juliański wprowadzono. Tylko, że on nie był doskonały, bo się po prostu spóźniał o bodajże jeden dzień na 128 lat, co może się nam wydawać jakoś niewielkim spóźnieniem, ale no, w stosunku do rzeczywistego biegu Słońca okazało się to rosnąć i rosnąć i rosnąć. Jak przyszedł wiek XVI, to ta różnica była już na tyle duża, że postanowiono wprowadzić pewną korektę. Stąd mamy właśnie obowiązujący do dzisiaj kalendarz gregoriański. Po 4 października 1582 roku mieliśmy nagle od razu 15 października. No i po tej reformie, po tej korekcie przesilenie grudniowe wypada właśnie na noc 21-22 grudnia, ale w kalendarzu juliańskim wypadało 24 na 25 grudnia i wtedy wyznaczono datę Bożego Narodzenia. Więc to jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego to tak może właśnie funkcjonować dzisiaj. Korekta kalendarzy.
Ogólnie kontrowersyjnych teorii na temat narodzin i samego Jezusa jest cała masa, one nie mają naukowego charakteru, ale jedną z popularniejszych, przewija się to co roku, są takie spekulacje o pokrewieństwie chrześcijaństwa z wierzeniami starożytnego Egiptu. Opowieść o Jezusie miałaby jakoby być wersją mitu o, uwaga, Ozyrysie, który również zmartwychwstał. No trafimy tam na Izydę, która uciekała z dzieckiem, prosiła o pomoc i tak dalej. Co na ten temat mówi nam nauka?
Nauka jak zawsze ma bardzo różne teorie, natomiast myślę, że to co tutaj warto raczej krótko powiedzieć, to to, że chrześcijaństwo nie powstaje w próżni, a w bardzo wielu innych religiach znajdziemy też opowieści o czy cudownych narodzinach, czy zmartwychwstaniu i odkupieniu właśnie poprzez to zmartwychwstanie. To są paralele, które pojawiają się w bardzo wielu religiach.
A jeśli chodzi o religię dawnych Słowian, bo kolejnym takim wątkiem, który wiele osób podkreśla, są podobieństwa między Bożym Narodzeniem a szczodrymi godami. Tylko prawda jest taka, czy my cokolwiek wiemy o przebiegu szczodrych godów i religii dawnych Słowian?
Niestety o religii dawnych Słowian nie wiemy tak wiele, jakbyśmy chcieli. Owszem, oczywiście, że są źródła, które nam mówią o przedchrześcijańskich wierzeniach. Wiele z tych źródeł, jeśli chodzi na przykład o teksty pisane, to są kroniki już późniejsze, kroniki też chrześcijańskich autorów, więc no jednak z definicji raczej uprzedzonych do przedchrześcijańskich Słowian. Mamy źródła archeologiczne, mamy też zapisy XIX-wieczne badań etnograficznych. Oskar Kolberg jest tutaj najlepszym przykładem, myślę, które na bazie ludowych wierzeń mogą nam coś powiedzieć na temat tego, co mogło się właśnie z jeszcze przedchrześcijańskich czasów zachować. Więc jakieś źródła na pewno mamy. Nie jesteśmy tak, jeśli chodzi o Słowian, pobłogosławieni wiedzą, jak w przypadku religii germańskich, gdzie mamy po prostu już teksty takie jak Edda Poetycka czy Edda Starsza, gdzie wiele wierzeń po prostu zostało zapisanych w sposób, no, mamy nadzieję, w miarę odzorowujący to, co działo się jeszcze przed nastaniem chrześcijaństwa. To, co dzisiaj wiemy o Szczodrych Godach i o tym czasie przesilenia świętowanym przez Słowian, jest dosyć spójne z tym, co już się tutaj w tej naszej opowieści pojawiło. Tak? To też jest czas przesilenia, czas, kiedy te największe mroki rozświetla nowe światło, nowe słońce, nowy rok słoneczny przychodzi, też nowy rok liturgiczny dla wielu Słowian i zarówno w czasach przedchrześcijańskich, jak i obecnie, bo przecież mamy szereg osób, które dzisiaj wraca do rodzimej słowiańskiej wiary na różne sposoby. Ten dzień, czy ten czas Szczodrych Godów, ten dzień przesilenia był początkiem nowego roku liturgicznego i to był też znów zwycięstwo światła nad ciemnością, które symbolizuje ten moment, w którym zaczyna przybywać dnia w roku, kiedy ubywa nocy. Bardzo różne tutaj bóstwa też wchodzą w grę, jeśli chodzi o oddawanie im czci. Mamy na przykład Swaroga, słońce, które odzyskuje panowanie nad światem. Mamy też Velesa, który jest bogiem magii, bogiem podziemi, opiekunem zmarłych. Przesilenie zimowe też u Słowian wiązało się z duszami zmarłych przodków. To jest też jedna z teorii, która mówi o tym, że żeby dusze zmarłych się mogły ogrzać, organizowano specjalne rytualne uczty, które mogły na przykład początkowo odbywać się na cmentarzach, później przeniesiono do domu. To był czas właśnie wielu wieczorów, nawet i 12 wieczorów świętowania, biesiadowania, ale też wróżenia na następny rok. Skoro mamy początek roku słonecznego, liturgicznego, no to dosyć oczywiste wydaje się, że chcemy zobaczyć, jaki ten nowy rok będzie, więc rozmaite wróżby mogły wchodzić w grę, czy to pogoda, czy przyszłoroczne zbiory, czy jakiekolwiek inne kwestie. Więc to powiązanie ze słońcem, powiązanie z tym, że przychodzi coś nowego u dawnych Słowian na pewno się pojawiało i pojawia się także i dzisiaj.
No tak, no nie ulega żadnej wątpliwości, że tradycja chrześcijańska musiała adoptować stare praktyki i wierzenia. Niektórzy są zdania, że to również źródło zwyczaju kolędowania. Co pani o tym sądzi?
Ja mogę się znów tylko podeprzeć tym, co sądzą inni. To nie jest bardzo, bardzo bezpośrednio rzecz, którą ja się zajmuję, chociaż no, współczesne religie pogańskie są mi bardzo bliskie, jeśli chodzi o badanie. Natomiast zwyczaj kolędowania możliwe, że właśnie też wywodził się z takich praktyk zaklinania urodzaju, czy no, powodowania tego, żeby te plony na następny rok były jak najbardziej obfite. Więc wchodziły grupy kolędnicze od domu do domu, nosiły ze sobą rozmaite kukły, jakieś takie figury, maszkary, tak jak słynny Turoń, taki z wielkim pyskiem kłapiącym, z zawieszonym na szyi dzwoneczkiem. I ten Turoń harcował, figlował, mógł też postraszyć domowników. Też w niektórych rejonach Słowiańszczyzny, bo też musimy pamiętać o tym, że Słowiańszczyzna to jest teren bardzo, bardzo rozległy i bardzo wiele różnych zwyczajów się i wierzeń składa się na tą olbrzymią czasoprzestrzeń, ale w niektórych rejonach w pewnym momencie Turoń padał, tak jakby umierał i trzeba go było ocucić, czy tam go poszturchać, albo coś mu tam nalać do pyska, do tej kukły, żeby on mógł odzyskać siłę i znów hasał. Także to cucenie tego Turonia i próba obudzenia go też mogły symbolizować odrodzenie ziemi, która zasypia na zimę, która przykryta śniegiem czeka na wiosnę, żeby znów móc zazielenić się i wydać plony już w kolejnych miesiącach roku.
Mi się bardzo podoba teoria, że zwyczaj wręczania prezentów oczywiście również ma przedchrześcijański rodowód i jakoby była to adaptacja składania ofiar. Wręczanie prezentów to bezkrwawe składanie ofiar.
Prezenty też się mogły zresztą wiązać z zwyczajem kolędowania, też możemy je stamtąd wywodzić, prawda? Jak kolędnicy chodzili po rozmaitych gospodarstwach, to składali życzenia na ten nowy rok. No i w zamian za te życzenia dobrze było coś otrzymać, jedzenie czy pieniądze. Jak tego daru nie otrzymano, to czasem coś w gospodarstwie mogło się zawieruszyć, albo jakieś kolędnicy, coś, jakieś psoty mogli tutaj odstawić. Może to jest też jedno ze źródeł, ale oprócz tego wchodzą nam też rozmaite inne postaci w grę, przynoszące prezenty. To, co my dzisiaj obchodzimy jako Boże Narodzenie, powiedzmy na skalę globalną, jest zlepkiem bardzo, bardzo wielu tradycji, bo mamy oczywiście nie tylko tą warstwę chrześcijańską, religijną, która łączy się z tymi lokalnymi zwyczajami, tak jak na przykład w Polsce ze zwyczajami słoweńskimi, ale docierają do nas inne zwyczaje z innych stron świata, na przykład zwyczaje germańskie, których no, najlepszym chyba wyrazem jest choinka, bez której ciężko sobie teraz wyobrazić jakiekolwiek świętowanie Bożego Narodzenia, niezależnie od tego, czy obchodzimy je w sposób religijny, czy niekoniecznie. Owszem, na Słowiańszczyźnie wieszano przede wszystkim właśnie w rejonie polskim, na terenie Małopolski, na Podhalu, Beskidy, wieszano pod łaźniczkę, tak? Taką ozdobę albo czubek choinki, albo jakąś gałązkę wieszano u belki stropowej lub powały, w każdym razie przy suficie, którą też można było ozdabiać na różne sposoby. Ozdoby z bibuły, z papieru, z opłatka. One mogły być takim pierwowzorem współczesnej choinki. Natomiast taka typowa choinka stojąca, którą mamy teraz w bardzo wielu domach czy w instytucjach, u nas w instytucie stoi już piękna choinka, to jest zwyczaj raczej germański, takie stojące drzewko. Wiązała się z symbolem życia, z powrotem zieleni na wiosnę. Te choinki też dekorowano rozmaitymi symbolicznymi rzeczami, jak jabłka, które symbolizują płodność, czy orzechami, które mogą symbolizować życie, no bo mamy życie zaklęte w skorupce, tak, orzecha, tak jak jajko jest symbolem życia. Choinkę dekorowano też świecami, dekoruje się dzisiaj raczej lampkami niż świecami, ale to znów wraca nas do potrzeby rozświetlenia tej ciemnej pory roku, więc znów świece jako symbol tego, że przychodzi nowe światło i przychodzi nowy rok. Także to, co mamy dzisiaj, już tak podsumowując, to jest splot bardzo wielu okoliczności, bardzo wielu tradycji, których pochodzenia czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy. Skąd one się wzięły i czemu pierwotnie służyły?
O dacie narodzin Jezusa, o tym, dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia i o tym, jak chrześcijaństwo adaptowało przedchrześcijańskie praktyki, rozmawiałem z dr Joanną Malitą-Król, religioznawczynią z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie i wszystkiego dobrego na czas świąteczny.
A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.